Dzisiaj chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy odbyli pewną podróż, którą ja miałem okazję odbyć przed 20 laty. Miałem okazję wtedy być w mieście Korynt w Grecji. Ten czas wakacji, myślę też i tych temperatur, które obecnie odczuwamy, no zachęcił mnie do tego, żeby opowiedzieć wam przynajmniej o miejscu, w którym są podobne temperatury jak u nas w kraju, a nawet wyższe. Kiedy byłem w Grecji, wsparcie to było 50 stopni. Także upały przeogromne, ale miejsca dla mnie osobiście niezwykłe, bo miejsca, które oglądając, mogłem myśleć o tych historiach, które przeczytałem w Dziejach Apostolskich. Mogłem myśleć o tych rzeczach, o których czytałem w listach apostolskich. I tak Korynt był miastem z tych miast biblijnych, które jedno z pierwszych, jakie odwiedziłem w swoim życiu. Także po raz pierwszy miałem styczność z tymi miejscami właśnie w Koryncie, gdzie czytałem w Biblii o zborze, o ludziach wierzących. I przebywając tam, miałem świadomość tego, że chodząc po tych kamieniach, dotykając tych kamieni tam w Koryncie, dotykam czasu minionego, kiedy tymi ulicami chodził apostoł Paweł, Tymoteusz, Tytus, Pryscyla z Akwilą i wielu wspominanych jeszcze w Biblii ludzi wierzących. Więc było to takie moje spotkanie z historią Kościoła, z historią pewnego miejsca, w którym przebywali apostołowie, miejsca, które było szczególnie drogie sercu apostoła Pawła, ponieważ on wiele miejsca poświęcił w swoich listach właśnie na listy do Koryntian. Tych listów było prawdopodobnie 4, a niektórzy powiadają, że nawet 5. W naszych Bibliach zachowały się 2 listy. To jest list 2 i list 4 w takiej kolejności. One w Biblii naszej są jako 1 i 2 list do Koryntian. Więc czytając te listy, czy czytając Dzieje Apostolskie, można przywołać te dawne wydarzenia przed swoje oczy, można rozmyślać nad tymi historiami. Wśród tych ruin bardzo ciekawych odnalazłem takie szczególne miejsce, które mnie osobiście bardzo zaintrygowało. To jest tablica, taka płyta, na której został umieszczony fragment z jednego z listów do Koryntian, które napisał apostoł Paweł. Było to dla mnie takie wzruszające, kiedy wszedłem na to miejsce i odkryłem, że jest tutaj Słowo Boże wciąż obecne. Dzisiaj to miasto Korynt jest miastem wielkości Żywca. Jest mniej więcej takie miasto. Obok, w pobliżu tego miasta znajdują się ruiny starożytnego Koryntu, gdzie były prowadzone przez misję amerykańską w XIX wieku badania archeologiczne. I ten Korynt, który dzisiaj pokazuję wam na tych fotografiach, to właśnie Korynt, który odkrywali Amerykanie. Dzisiaj tam taka grecko-amerykańska misja archeologiczna dalej pracuje i te miejsca są w dalszym ciągu odkrywane. A co odkryto szczególnego w Koryncie? No, patrząc na tą mapę, którą udało się zrekonstruować, stworzyć, widać, że bardzo wiele z tych antycznych budowli udało się umiejscowić przynajmniej pośród tych ruin, bo żadna z tych budowli nie jest kompletna, to są pewne fragmenty tylko tej budowli, które możemy zobaczyć w starożytnym Koryncie. Są miejsca, które znamy z opisów biblijnych, na przykład tutaj na Agorze, a więc na tym rynku, jest takie podium, które nazywa się Bemom. Znamy doskonale to słowo, wiemy, co ono oznacza. Było takie miejsce, gdzie wydawano wyroki, gdzie sądzono. I to była też mównica Galiona, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Więc to miejsce zostało odkryte w Koryncie. I ja chciałbym dzisiaj skupić się mniej więcej na tym rejonie tego starożytnego miasta, który w tej chwili zaznaczyłem. A więc zobaczymy te miejsca, o których wspomina i Biblia, ale też myślę, że są mi ciekawe jako pewne archeologiczne odkrycia z punktu widzenia historii czy archeologii. To jest rekonstrukcja tej właśnie agory, tutaj północna strona jej. Z lewej u góry świątynia Apolina, poniżej stoa, w centrum kolosalne posągi, bazylika, z prawej Propyleje i ulica Lechajońska. To jest rekonstrukcja, którą zrobił amerykański archeolog Wood, który prowadził tam badania archeologiczne w Koryncie. I dzięki niemu możemy zobaczyć Korynt z czasów apostoła Pawła. Prawdopodobnie tak wyglądało to miasto, kiedy tam chodził apostoł Paweł, Tytus, Tymoteusz. Przypomnę, to były 50. lata pierwszego wieku naszej ery i w ten sposób to miasto wyglądało. Przyglądając się tutaj tej mapie, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na świątynię Apolina, która zachowała się w zasadzie najlepiej z tych budowli, które mogłem tam oglądać. W tle jest wzgórze Akrokorynt, na tym wzgórzu była ta słynna świątynia bogini miłości Afrodyty. Ponad 1000 prostytutek żeńskich i męskich. To był magnes, który przyciągał wielu marynarzy do Koryntu. Ale bracia i siostry, my nie będziemy się na tych rzeczach skupiać. Nas interesuje Kościół przede wszystkim w Koryncie. Jak to się stało, że powstał zbór w Koryncie? No, historia zboru wiąże się nierozłącznie z misją, którą prowadził apostoł Paweł. W Koryncie apostoł Paweł zwiastował Ewangelię na początku lat 50. podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Jeżeli sobie otworzycie Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, od 1 do 18 wiersza, to możecie prześledzić tam te wszystkie ważne wydarzenia, które miały miejsce w czasie pobytu apostoła Pawła w Koryncie. W ustaleniu daty odwiedzin apostoła Pawła w Koryncie pomaga napis z Delf. To jest taka słynna miejscowość, miejsce, tam też są wykopaliska archeologiczne, w starożytności niezwykle znane miejsce, przede wszystkim dla Greków, ponieważ w Delfach znajdowała się tak zwana wyrocznia delficka i kiedy Grecy chcieli się poradzić, chcieli wiedzieć, jaka ich przyszłość będzie, właśnie szli tam do tych kapłanek, do Pytii i ta kapłanka wypowiadała tam jakieś proroctwo na temat przyszłości, które potem w jakiś tam sposób interpretowane było przez kapłana czy kapłankę. Już z tego akurat dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie zawsze to interpretowano i w sumie rzeczy więcej zależało od tej interpretacji niż od tego, co ta Pytia mówiła. No ale to była miejscowość, tak mówię, nawiasem bardzo znana w starożytności. Przy okazji, kiedy mówimy o Koryncie, to też wspomnę właśnie o Delfach, które miałem też okazję, bracia i siostry, odwiedzić. I odwiedzałem te Delfy jako człowiek wierzący i powiem wam, kiedy wszedłem tam do tego miasta, odczułem taką presję demoniczną. Momentalnie odczuwałem, że tutaj jest królestwo jakichś innych duchów. I później, poznając historię Delf, no, nie dziwiłem się tym moim spostrzeżeniom tam. Zresztą bardzo subiektywnym, osobistym na tym miejscu. I ten napis z Delf informuje, że Galion przybył do Koryntu jako prokonsul w 50 lub 52 roku naszej ery. I to opisują Dzieje Apostolskie, tą historię związaną z Galionem, 18 rozdział, 12 do 17 wersetu. I odkryty został zarówno jego tron, jak i rynek mięsny. Pokazywałem wam na mapie ten tron Galiona, Bene. Również rynek mięsny, a więc tam, bracia i siostry, gdzie Koryntianie zakupywali mięso i gdzie wielu się gorszyło. Pamiętacie z powodu czego? Z powodu mięsa, które było ofiarowane bałwanom wcześniej. I jedni uważali, że takiego mięsa nie powinni chrześcijanie spożywać. A więc to miejsce opisane w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, 25 wierszu, również wśród tych wykopalisk odnaleziono, można je obejrzeć. Kiedy w Koryncie wzmogła się opozycja, Pan Jezus przemówił do apostoła w nocnym widzeniu i zapewnił go, że jest wiele ludu w tym mieście. To jest 10 wiersz 18 rozdziału Dziejów Apostolskich. Paweł był zachęcony tym widzeniem, no i postanowił przebywać w Koryncie. I przebywał w Koryncie przez półtora roku, nauczając wśród nich Słowa Bożego, jak czytamy w następnym wierszu, wierszu 11, 18 rozdziału Dzieł Apostolskich. Ten długi pobyt przyczynił się do powstania bliskiej więzi między apostołem a Koryntianami. Bóg wykorzystał służbę Pawła do założenia zboru w Koryncie, którego członkami byli zarówno Żydzi, jak i poganie. To właśnie stamtąd apostoł Paweł napisał listy do Galacjan, Saloniczan. Z Koryntu apostoł Paweł i jego towarzysze udali się z powrotem do Antiochii przez Jerozolimę, o czym czytamy od 18 wiersza w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. A więc to jest historia zboru w Koryncie, nieodłącznie związana z misją apostoła Pawła i jego bliskimi współpracownikami, bo przecież Korynt odwiedzał i Tymoteusz, i Tytus, a to byli ci najlepsi z najlepszych, którzy towarzyszyli apostołowi w jego misji. Na tej agorze znajduje się studnia Posejdona. Można ją też zobaczyć wśród tych ruin. Jest to takie miejsce, które zachowało się w dość dobrym stanie, a więc jak na ruiny starożytne nie trzeba sobie za dużo wyobrażać. Zresztą jak zwiedza się ruiny, starożytne ruiny, tutaj w Europie, to przede wszystkim trzeba pracować wyobraźnią, trzeba coś wcześniej sobie przeczytać na temat tych miejsc, żeby być przygotowany, co się zobaczy i wyobrazić sobie te miejsca. Jeżeli chodzi o historię samego miasta, to chciałbym powiedzieć, że po Rzymie, Aleksandrii i Antiochii Korynt był czwartym co do wielkości miastem Cesarstwa Rzymskiego. Musicie sobie zdać sprawę, że przychodząc do Koryntu, apostoł Paweł przychodził do jednego z największych miast Cesarstwa Rzymskiego. Zajmowało obszar 550 km kwadratowych. Pierwotne miasto, będące jednym z greckich miast państw, zostało zniszczone w 146 roku przed Chrystusem w czasie powstania przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu. Rzymianie byli okrutni, jeśli ktoś się buntował przeciw nim, no to dokonywali pacyfikacji, burzyli miasta i pokazywali swoją siłę, potęgę. I tak było niestety w przypadku też i starożytnego Koryntu. Rzymianie ograbili Korynt z jego greckich dzieł sztuki. Odbudowa miasta nastąpiła za panowania Juliusza Cezara około 46 roku przed Chrystusem, a więc musieli na odbudowę czekać Grecy 100 lat. Korynt był ważnym miejscem, dlatego Rzymianie widzieli potrzebę, żeby tam była kolonia rzymska i założyli tam miasto. Wtedy osiedlili się w nim przede wszystkim niewolnicy z Italii. Korynt bardzo szybko odzyskał swoją pozycję handlową, rywalizował pod tym względem z Atenami i prawdopodobnie zajmował pierwszą pozycję w Grecji. Jako stolica rzymskiej prowincji Achaii i pomost handlowy między wschodem i zachodem, Korynt był zatłoczonym centrum handlowo-kupieckim, w którym interesy prowadzili Grecy mieszkający w zachodniej Europie, Syryjczycy, Azjaci, Egipcjanie i Żydzi. Zajmowali się oni budową statków, a więc w Koryncie znajdowały się stocznie, w którym budowano statki. Produkowano również wyroby z brązu oraz wyroby garncarskie. Pozycja handlowa oraz rzemiosło otworzyły to miasto na wiele wpływów z zewnątrz. A więc była to też taka miejscowość, która była otwarta na Słowo Boże, ponieważ oni się wszystkim interesowali, a więc automatycznie też i zainteresowali się chrześcijaństwem. Dlatego nie było to rzeczą tak bardzo trudną, aby tam dotrzeć właśnie z Ewangelią. Korynt położony był na, czy jest, bo w dalszym ciągu istnieje, na wąskim przesmyku Achaii. Posiadał dwa porty, jeden na Morzu Egejskim, drugi na Morzu Adriatyckim. Przewóz towarów Między tymi portami odbywał się na wozach ciągniętych przez woły. Znajdując się na tak ważnym skrzyżowaniu dróg starożytnego świata, miasto to słynęło z rozpusty i niemoralności. Jeden z antycznych autorów utworzył nawet czasownik koryntianizować w znaczeniu cudzołożyć. Do seksualnej perwersji zachęcały również praktyki religijne związane z kultem płodności. Zgodnie z tradycją znajdującą potwierdzenie w faktach, apostoł Paweł spędził w tym mieście zimę na przełomie lat 56-57, mieszkając w domu Gajusa. Apostoł Paweł odwiedzał Korynt kilkukrotnie i widać, że bardzo zależało mu na tej nowej gminie chrześcijańskiej i dużo miejsca jej poświęcał w swoim życiu. Tak jak już powiedziałem, napisał kilka listów do Koryntian, kilkukrotnie odwiedzał to miasto, przebywał między tymi ludźmi, głosił Ewangelię, starał się pomóc rozwiązać problemy, które pojawiały się w życiu tych ludzi. Więc widzimy tutaj mapę, na której jest Korynt i te dwa porty. Port na Adriatyku i port na Morzu Egejskim. Jeden nazywał się Lehajon, drugi Tenchry. Pomiędzy tymi portami odbywał się transport za pomocą wołów, które ciągnęły towary, przeciągały z jednej strony na drugą. W ten sposób mogli marynarze skrócić sobie drogę. A więc w ten sposób tutaj wykorzystywano ten przesmyk. I aż się prosiło, żeby tutaj powstał kanał. Rzeczywiście taki kanał powstał, ale nie w czasach apostoła Pawła, ani w czasach rzymskich. Kanał koryncki powstał wiele, wiele wieków później. I dzisiaj statki przepływają poprzez kanał koryncki i mogą się z Adriatyku dostać na Morze Egejskie właśnie przecinając tutaj ten odcinek Peloponezu poprzez kanał koryncki. Ale wróćmy do starożytności, do miejsc, które znamy z kart Biblii. Apostoł Paweł, kiedy przybył do Koryntu, zaczął głosić Słowo Boże. Pamiętacie, w jakim miejscu? Zwykle to robił, kiedy szedł z misją. Trafiał przeważnie najsamszych do synagogi. Dla apostoła Pawła bardzo ważne było, aby głosić Słowo Boże Żydom. I głosił najpierw Słowo Boże Żydom. I było tak, że Żydzi buntowali się i odrzucali to słowo. I tak też się stało w Koryncie. Dlatego apostoł Paweł skierował się do pogan. Wtedy wychodził z synagogi i zostawiał Żydów, a szedł do pogan i głosił im Ewangelię. I poganie zwykle byli bardziej chłonni nawet niż Żydzi na Słowo Boże. I powstawały zbory pogańskie. Ale w Koryncie apostoł Paweł znalazł w synagodze ludzi, którzy się nawrócili. Nawrócił się nawet przełożony synagogi. A więc musiało być wielkie poruszenie wśród Żydów. Ale po pewnym czasie ta opcja judaizmu wzięła górę i apostoł Paweł musiał opuścić synagogę i zajął się głoszeniem Słowa Bożego w domu, który był obok synagogi. I to był dom Tycjusza Justusa i właśnie w tym domu powstały te zalążki tego pierwszego zboru. Zboru koryńskiego. A więc Tak jak tutaj na tej mapie zaznaczyłem, to jest jedynie moje przypuszczenie, bo miejsce, które zostało oznaczone jako synagoga na tej mapie, to też jest przypuszczenie, ponieważ archeolodzy odnaleźli tam w tym miejscu tylko pewien fragment jakiegoś kamienia, na którym było słowo synagoga, a więc przyjęto, że ta synagoga była właśnie w tym miejscu. Więc gdzieś tutaj prawdopodobnie znajdował się też ten dom, w którym głosił później, po wyjściu z synagogi, apostoł Paweł Słowo Boże w Koryncie. Jak, bracia i siostry, wyglądał taki dom koryncki? Tutaj mamy willę Anna Ploga, to jest willa właśnie z obrzeży Koryntu. I możemy zobaczyć, jak takie domostwo wyglądało. Myślę, że dla nas to przede wszystkim będzie ciekawe z punktu widzenia zboru, bo my czytamy w Biblii przeważnie, że zbór schodził się w domu na przykład Pryscyli i Akwili. Kiedy oni byli z apostołem Pawłem później w Efezie, to apostoł pisze do Koryntian, że pozdrawiają was Pryscyla i Akwila i zbór, który tam gdzieś jest ich w domu. A więc w mieszkaniu, w budynku zgromadzał się Kościół. I na początku my mamy do czynienia z Kościołem domowym. Nawet niektórzy z biblistów przyjmują, że w związku, że ten Kościół koryncki był podzielony na takie cztery frakcje, to być może on się w czterech różnych miejscach zgromadzał w Koryncie. A to jest jedynie takie przypuszczenie biblistów. W każdym bądź razie wiemy na pewno, że na początku nie było kaplic. Kościoły zgromadzały się w domach. Ktoś udostępniał dom swój. I tutaj widzimy właśnie taki dom, w którym prawdopodobnie zbierał się Kościół. Takiej wielkości to mógł być dom. I tutaj widzimy hol wejściowy. Później za holem wejściowym widzicie taki niewielki basenik. On się znajdował na środku atrium. Atrium przeważnie nie było zadaszane. Cały dom był zadaszony, ale to miejsce nie było zadaszane. Ja miałem okazję być kiedyś w Pompejach i w Pompejach w związku z tym, że Wezuwiusz, kiedy wybuchł, te ogromne zwały pumeksu przykryły starożytne Pompeje i wiecie, że pumeks jest bardzo lekkim kamieniem, a więc te budowle się nie zawaliły i archeolodzy mogli je spokojnie odkopać, zrekonstruować. Ja miałem okazję zwiedzać właśnie taki dom, taką willę w starożytnych Pompejach i przyglądałem się właśnie pod kątem tego, jak to, ile miejsca było dla takiego domowego kościoła, jakby się chciał zebrać w takim miejscu. I bardzo takie przyjemne miejsce to było właśnie to atrium, które nie było zadaszone, w którym znajdowało się miejsce do chrztu od razu, prawda, była sadzawka. Nie wiem jak w Koryncie, ale w Pompejach te domy były tak skonstruowane, że woda deszczowa, która spływała z dachu, wpadała bezpośrednio do tego baseniku, do tej sadzawki wewnątrz tego domostwa i to był taki naturalny zasobnik wody, z którego mieszkańcy korzystali w tym domostwie. A więc widzicie tutaj, że to miejsce jest dość obszerne. Myślę, że swobodnie około 100 osób mogło do takiego miejsca wejść. Te kościoły domowe, one liczyły gdzieś od 20 do 100 osób, a więc to były takie niewielkie społeczności, mniej więcej takie jak dzisiaj nasz zbór jest. I tak wyglądał ten kościół na początku i tak Przypuszczam, że i wyglądał ten kościół w Koryncie i prawdopodobnie w takim miejscu, jak to zgromadzał się, gdzie ktoś zapraszał i zborownicy przychodzili i gromadzili się w atrium, w holu wejściowym i mogli tutaj spokojnie odbywać nabożeństwa. Ta fotografia pokazuje, jak wyglądali, jak ubierali się starożytni Grecy. W Koryncie mieszkańcy, których spotykał apostoł Paweł, wyglądali mniej więcej w ten sposób. Więc mieli tuniki, na nogi ubierali sandały. Byli w dość takich przewiewnych ubraniach z powodu upałów. Myślę, że na dzisiejsze czasy, kiedy przyglądamy się temu, to te stroje są bardzo przyjemne i funkcjonalne dla oka. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów na temat autora listów do Koryntian i założyciela zboru korynckiego. Autorem listów do Koryntian był Saul Emilius Paulus, bardziej znany jako apostoł Paweł. Pamiętacie, że on miał na początku imię Saul. Saul jako młody człowiek wyjechał z Tarsu. Tak patrząc na biografię jego, to prawdopodobnie po przed bar mitwą swoją wyjechał z Tarsu. Oczywiście to, co mówię, jest tylko przypuszczeniem. Udał się do Jerozolimy i tam go w zasadzie poznajemy już jako dorosłego człowieka, zaangażowanego Żyda, faryzeusza z faryzeuszy, jak pisze o sobie, człowieka wykształconego, bo przecież pobierał nauki u stóp Gamaliela, a więc jako faryzeusz, jako człowiek obeznany ze Słowem Bożym, to taki, mógłbym powiedzieć, Żyd rzeczywiście z krwi i kości, człowiek, który wiedział, na czym polega judaizm i poświęcał temu masę czasu od strony intelektualnej i od strony praktycznej. Tak jak wspomniałem, pochodził z Tarsu, gdzie, jak napisał starożytny geograf Strabon, mieszkańcy oddają się filozofii i wykształceniu ogólnemu. Tak napisał w jednym z przewodników dla starożytnych turystów Strabon. Wpływy tej edukacji z Tarsu widać w obydwu listach apostoła Pawła. Znał filozofów greckich, cytował ich, był, można powiedzieć, też i poliglotą, ponieważ znał kilka języków. Znał język hebrajski, aramejski i grecki dialekt koine, którym posługuje się w obu pismach. Ten dialekt koine był wtedy używany właśnie na terenach Cesarstwa Rzymskiego, w szczególności na terenach Grecji. W apokryfie Dzieje Pawła i Tekli można znaleźć opis wyglądu apostoła Pawła. A tutaj wam pokazywałem taką rycinę. To jest oczywiście rzecz zrobiona znacznie, znacznie później. Prawdopodobnie ten ktoś nie miał możliwości tak dokładnie wiedzieć, jak wyglądał Paweł apostoł. Mógł jedynie na podstawie jakichś opisów jego stworzyć ten portret. On się znajduje na grobowcu, a więc to jest taka w sumie rzeczy płaskorzeźba apostoła Pawła. A natomiast w tym opisie w tej apokryfie można odnaleźć apostoła Pawła jako małego, łysiejącego, krzywonogiego, z mocno zarysowanymi brwiami i niewydatnym nosem. Tak jest opisany wygląd apostoła Pawła. Tak on wyglądał według tej apokryfy, która tam powstała wiele, wiele lat po tym, jak już apostoł Paweł nie żył. Jeśli chodzi o jego zaobejście, to był osobą niezwykle miłą, życzliwą, uprzejmą. Jednak Koryntianie nie mieli o nim najlepszego zdania. Powiadali, i to mamy w 2 Koryntian, 10 rozdział, 10 wiersz napisany, wygląd jego zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Więc takie zdanie mieli Koryntianie na temat apostoła Pawła. Powiem wam szczerze, mnie to nie dziwi, bo to do dzisiaj przetrwało i dziś wielu ludzi ma takie dziwne zdanie czasem na temat przywódców Kościoła. I czasami widzimy, czy słyszymy przede wszystkim, wypowiadają się w bardzo taki przykry sposób o mężach Bożych. Myślę, że też to jest pewna ułomność ludzka. A z drugiej strony ludzie wielkiego formatu, a takim niewątpliwie był apostoł Paweł, często budzą u innych emocje i kontrowersje. Myślę, że podobnie było też w przypadku samego apostoła Pawła. Po prostu wielu najzwyczajniej zazdrościło mu pewnych rzeczy. Był człowiek obdarzony Bożym autorytetem, Bożym powołaniem, któremu towarzyszyła Boża moc, by miał wielką Bożą mądrość. Gdy czytamy jego dzisiaj listy, widzimy, jak w potężny sposób Duch Święty działał w umyśle apostoła Pawła i pod kierownictwem Ducha Świętego on pisał pod natchnieniem Ducha Świętego listy pełne mocy, chwały, uwielbienia dla Kościoła, ale też pełne mądrości, jeśli chodzi o sposób zaobejścia się w Kościele. Apostoł Paweł przybył do Koryntu z Aten. Prawdopodobnie drogą lądową, choć niektórzy uważają, że mógł również przybyć statkiem, ale na ten temat Słowo Boże milczy, a więc możemy jedynie spekulować. I moi drodzy, chciałbym, abyśmy zajęli się w najbliższym czasie kolejnym listem apostoła Pawła do Koryntian. W naszych Bibliach jest to drugi list do Koryntian. I dzisiaj chciałbym podać takich kilka cech charakterystycznych drugiego listu do Koryntian. Jest tych cech pięć i chciałbym pokrótce o każdej powiedzieć kilka zdań. Więc pierwsza taka cecha, którą widzimy w tym liście, to ona pokazuje napięcia powstałe w relacjach między apostołem Pawłem a Koryntianami, wywołane przez jego przeciwników. A więc widzimy tutaj te zmagania apostoła Pawła z tymi ludźmi, którzy kwestionowali nawet jego urząd apostolski. I z powodu tego, że oni nazbierali sobie różnych nauczycieli w Koryncie, no, wynikały przeróżne napięcia w tym zborze. I apostoł Paweł, jako jeden z tych nauczycieli, był pośród Koryntian postrzegany w rozmaity sposób. Przed chwilą wam przeczytałem właśnie z drugiego listu do Koryntian ten fragment, w którym Koryntianie wyrażali się na temat apostoła Pawła, jaki on to jest. Następna cecha charakterystyczna listu to to, że ten list, bracia i siostry, jest wyjątkowy. To jest najbardziej autobiograficzny z listów apostoła Pawła, w którym on odkrywa swoje serce bardziej niż gdziekolwiek indziej. Nigdzie nie przeczytamy o jego doświadczeniach, o jego wizjach, o jego zagrożeniu życia i opisach bardzo dokładnych z wypraw misyjnych, kiedy jego życie wisiało na włosku. Więc jest to bardzo osobisty list apostoła Pawła. Z jednej strony on pisze o tych swoich słabościach i nie wstydzi się ich, a z drugiej strony on rozumie, że w tych słabościach właśnie objawia się moc Boża i że dzięki tym słabościom, tym udrękom, które przeżywał, Bóg mógł swobodnie działać w jego życiu. I to jest niezwykłe. I na to chciałbym zwrócić waszą uwagę, bo my raczej byśmy chcieli widzieć kogoś jako herosa wiary, który stanie tak jak Mojżesz nad brzegiem Morza Czerwonego i podniesie laskę, wody się rozstąpią, my przejdziemy na drugą stronę, wody zejdą się ponownie i nasi wrogowie poginą i problem jest rozwiązany. Tak mniej więcej wyobrażamy sobie te wielkie, wielkie znaki, cuda, które niewątpliwie też towarzyszą ludziom wierzącym. Ale apostoł Paweł, któremu towarzyszyły wielkie znaki, cuda, mówi tutaj mniej o tych znakach i cudach, a więcej o słabościach. I na to zwróćcie uwagę, kiedy będziecie studiować drugi list do Koryntian. Trzecia cecha charakterystyczna listu wyróżnia się prezentacją przywilejów i trudności związanych z pracą pastora. A więc tutaj są te blaski i cienie opisane bycia liderem, przywódcą w kościele. To nieprosta rzecz. I nawet tacy wielcy mężowie, jak apostoł Paweł, mieli z tym problemy wśród ludzi. Więc nie dziwmy się dzisiaj, że w zborach są ludzie cieleśni, którzy często nie rozumią wielu rzeczy, występują przeciwko tym przywódcom i robią dużo, dużo zamętu. Ale też i czasami bywa, że i ci przywódcy stracą kontakt z Bogiem, a to już jest wtedy dramat całego Kościoła. Czwarta cecha tego drugiego listu do Koryntian. Ten list zawiera unikalne fragmenty dotyczące wytrwałości w próbach, natury służby chrześcijańskiej, ewangelizacji i dawania. A więc tutaj mamy opisane bardzo dokładnie, bracia i siostry, fragmenty biografii, martyrologii chrześcijańskiej, a więc tych przeróżnych doświadczeń, które mogą dotknąć człowieka wierzącego. To nie jest życie bez trudności, życie chrześcijanina. I tutaj w tym liście możemy się przekonać o tym, ile prób, ile różnych trudności przeżywała misja ewangelizacyjna apostoła Pawła i on sam. Więc dla nas jest to, myślę, też i taka kopalnia wiedzy na temat, jak poruszać się w tym obszarze ewangelizacji, jak nie zrażać się do ewangelizacji, kiedy pojawią się trudności. I tutaj właśnie możemy znaleźć takie słowa prawdy, a z drugiej strony słowa zachęty. Jest też sporo miejsca w tym liście poświęcone służbie dawania. Ona wiele mówi o postawie naszej chrześcijańskiej, ponieważ my możemy robić dobre wrażenie. Wielu ludzi umie nieźle zagrać swoją rolę chrześcijanina, ale ja często powtarzam w tym zborze, że twój portfel, taka nieduchowa rzecz, a bardzo dużo ci powie na temat twojej wiary. Jeśli jesteś otwarty, ofiarnego dawcę Bóg miłuje. I jeśli chcesz być blisko miłości Boga, to też i pomyśl o dawaniu. Dawanie jest wyrazem mojej miłości do Boga, mojego zaangażowania w wierze. I to też jest ważna część mojego chrześcijaństwa. I apostoł Paweł tutaj w kontekście tej zbiórki pieniędzy na ubogich, na świętych w Jerozolimie sporo miejsca też poświęcił służbie dawania. I powiedział Koryntianom, którzy raczej byli bogaci w dużej mierze, że kiedy skąpo sieją, a więc skąpo dają na ofiarę, to skąpo też rządź będą w swoim życiu, a więc skąpo będą zbierali. A więc niech nie spodziewają się zbyt wielkiego błogosławieństwa, jeśli są sknerami w służbie dawania. Tak oczywiście w ogromnym uproszczeniu wyglądało to poselstwo na temat dawania. I ostatnia cecha charakterystyczna listu do Koryntian jest to list niedoceniany, ponieważ tematy nie są w nim podzielone tak jasno, jak w większości innych ksiąg i listów nowotestamentowych. O wiele ciekawszy jest pierwszy list do Koryntian. Natomiast drugi list do Koryntian jest po prostu tak troszeczkę na uboczu trzymamy, bo on nie jest w tej fabule tak ciekawy, tak zajmujący, jak na przykład pierwszy list do Koryntian. Ale znając historię miasta Korynt, znając pierwszy list do Koryntian, w drugim możemy wiele odniesień znaleźć do tego pierwszego listu do Koryntian, bo tu też i apostoł nawiązuje do pewnych spraw. Możemy o wielu rzeczach się jeszcze dowiedzieć nowych, które wydarzyły się w Koryncie w czasie pomiędzy pierwszym a drugim listem, które apostoł napisał. Tutaj, bracia i siostry, dzisiaj pozwólcie, że zakończę te nasze rozważania. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali do modlitwy, żebyśmy przyszli przed Boży Majestat.